Eniao i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch w tym wielkim tygodniu. Proszę Państwa, mam pewien problem poznawczy, nie zresztą od dzisiaj, nie od dziś zresztą, nie od roku, a od dziesiątków lat. A ten mój problem poznawczy polega na tym, iż muszę się jakoś ustawić, jakoś, a no właśnie, chyba ustawić w tym świecie, który dla mnie jest skomplikowany. Ale to nie tylko dla mnie, dla, myślę, milionów Polaków. Myślę, że Polaków tutaj, w Polsce, Polaków wszędzie, gdzie indziej. Ślązaków i tych niemieckich. Przede wszystkim tych niemieckich. Nie przede wszystkim tych niemieckich. Tych Ślązaków z mojego ukochanego Zabrza. No ale na przykład właśnie pytanie, czy Ślązaków, czy Niemców spod Opola, których poznałem w latach końcówce lat 60. Nie wiedziałem w ogóle, że tam tylu Niemców jest. Zostało. Którzy zaczęli mówić po polsku. No i właśnie. Ale to przecież nie tylko nam, nie tylko myśmy zmieniali tożsamość. Także nie tylko ja i nie tylko oni. Ci Ślązacy, czy ci Opolanie, ale również musieli zmienić swoją w pewnym sensie tożsamość. Tybetańczycy, Ujgurzy, no właśnie, chociażby ci, ale nie tylko Kazachowie, ja mówię o tych wielkich narodach, ale również Kazachowie mieszkający na terenach obecnych chińskich i Uzbecy, Tadżycy. A więc to nie jest jakaś moja szczególna przypadłość. Ja pielęgnuję tą swoją, w cudzysłowie, przypadłość, tą swoją wielokulturowość. O, wielokulturowość. Kultywuję i dzisiaj przed godziną miałem takie ogromne przeżycie, które do tej pory wyciska mi łzy z oczu. Mianowicie znalazłem po nie wiem, już tam dwóch dziesiątkach lat, czy trzech dziesiątkach lat, dokumenty, świadectwa mojej mamuni z lat 37, 36, 37, 38, 39 ze Lwowa, jeszcze za II Rzeczpospolitej, później jeden dokument rosyjski z czasu okupacji sowieckiej z 40 roku, a później jeszcze chyba ze 3-4 dokumenty z czasu okupacji niemieckiej Lwowa, a później jeszcze dokumenty polskie, dokumenty. No głównie są to świadectwa ukończenia kolejnych klas w szkole podstawowej, w szkole muzycznej, w szkole średniej. A moja mamunia była rocznikiem 30. Była z rocznika 30. Więc gdy wybuchła wojna, miała raptem 9 lat. No to właśnie te jej dokumenty, zarówno z czasów II Rzeczpospolitej, ze Lwowa, z czasów okupacji sowieckiej, niemieckiej, ze Lwowa, a później już po repatriacji, to się tak ładnie nazywało, repatriacji do Polski, czyli osiedlenia się dziadków z nią i z jej bratem w Zabrzu. Znaczy, no tak, z nią i z jej bratem w Zabrzu. A to widok tych dokumentów oryginalnych, dokumentów pożółkłych już, ze swastyką, naprzód z orłem w koronie, później z rosyjskim godłem, później ze swastyką, a później znowu z orłem, a spowodował, że i oprócz tego dostałem od jednego z panów materiał filmowy Studia Wschód o Polakach z Energodaru na Ukrainie, gdzie, jak się okazało, jest spora mniejszość polska. O, i tak, ale to jakby to się nawarstwiło wszystko. Ten Xinjiang, o którym ciągle myślę i mówię ostatnimi dniami, który jest atakowany przez te białe bydło, a te dzisiejsze dokumenty, ci Polacy na wschodzie, na Ukrainie, spowodowały, że zacząłem się zastanawiać nad chyba dosyć uniwersalnym problemem, no bo problem zmiany granic towarzyszy ludzkości od zarania, jeśli w ogóle mowa o granicach. Ja mówię o granicach takich, jakie my znamy, bo to w końcu stosunkowo niedługa historia tego typu granic, bo może ze 200 lat, to może wszystko. A właśnie ludzi, którym przyszło żyć, przyszło się urodzić w jednym miejscu, żyć w drugim miejscu, a umierać w trzecim miejscu. Bo i tak to niestety bywało. I zawsze w takich sytuacjach myślę o ludziach, którzy na przykład musieli wyjechać ze swojego ukochanego Lwowa czy Kijowa, Lwowa czy Wilna, czy Żytomierza, czy Grodna, a Polaków z polskich ziem. Ale nie tylko. Harbin to co? Miasto założone przez Polaków. Tak, Harbin. Chiński Harbin. Miasto lodu w tej chwili. Miasto święta lodu. Miasto, które jest stolicą Heilongjiangu, chińskiej stolicy Heilongjiang, zostało założone przez Polaków. Oczywiście obywateli rosyjskich, no bo wtedy Polski nie było. Ale dlaczego przez Polaków? No bo oni nie byli prawosławni, oni byli katolikami. Oni stworzyli polską mniejszość. Większość właściwie wówczas w Harbinie to byli budowniczowie kolei transsyberyjskiej. Tak sobie myślę o tym, że ja abstrahuję oczywiście jeszcze od Polaków, którzy z własnej woli wyjechali z Polski. To jest zupełnie inna bajka. To jest zupełnie inna bajka. Ja im ani nie zazdroszczę, ani nie współczuję, po prostu dla mnie oni są jakby, no, pojechaliście, no to macie, no to co macie. Chcieliście mieć inaczej, no to macie inaczej. Nie, ja myślę o tych, którzy, tak jak moi dziadkowie, tak jak ogromna część Polaków na wschodzie, przecież kilka milionów Polaków na wschodnich terenach II Rzeczpospolitej została naprzód zniszczona przez Sowietów jeszcze w 1936-1937 roku. W czasie akcji odpolaczania, tak jak później było odrzydzanie, Niemcy zrobili odrzydzanie terenów polskich, tak Rosjanie wcześniej zrobili odpolaczanie terenów zachodnich swojego kraju. I dobrze by było, żebyście Państwo rozumieli, że to jest to samo nieszczęście i ta sama zbrodnia, że te kurwy żydowskie nie mają żadnego patentu na wyjątkowość. Te świnie żydowskie. A więc zniszczenie naszego żywiołu polskiego na wschodzie postępowało krokami. Robili to Sowieci. Później robili to Ukraińcy. Później robili to Niemcy. Później znowu Ukraińcy w masowych mordach na Polesiu. A mimo tego ci ludzie tam zostali, częściowo zostali. No, częściowo, w większej części zostali w piachu, w ziemi. Ale niektórym udało się przetrwać to nieszczęście, to niszczenie polskości. Ja oczywiście mówię teraz o niszczeniu polskości, ponieważ coś takiego miało miejsce w oczywisty sposób. Czy Uzbek, czy Ujgur, czy człowiek z Tybetu może mówić o niszczeniu jego kultury? Myślę, że jest dokładnie odwrotnie. Proszę, do tego służy statystyka. Porównać. Ja pamiętam, że wiele lat temu w angielskiej części Wikipedii, w anglojęzycznej Wikipedii, czytałem historię Xinjiangu i tam była mowa o tym, jak to było pod koniec 40 lat, czy na początku 50 lat, ilość czasopism, ilość szkół, ilość meczetów, ilość ludzi i porównano to z rokiem tam 2010 czy 2012. To w ogóle kosmiczne historie. To w ogóle nie ma porównania. Więc gadanie o tym, że Ujgurom na przykład dzieje się krzywda, to jest skandal. Krzywda działa się nam, Polakom. Krzywda działa się nam. Chińskie wojska nie mordowały. Nie mordowały. A Ujgurów nie mordowały. Tybetańczyków nie mordowały. Uzbeków, Kazachów i innych. Mongołów. No tak, ale do czego ja zmierzam? Do tego, żeby powiedzieć Państwu, że my jesteśmy, znaczy chyba jednak jesteśmy wyjątkowi, ale nie jesteśmy jedynym narodem na świecie, który został tak poszatkowany, tak zmaltretowany, tak zgnojony, tak wymordowany. Myślę, że jesteśmy jednym z niewielu tak dużych narodów na świecie, jeśli nie jedynym, który został tak zglajszachtowany przez historię, przez naszych ukochanych zresztą sąsiadów, to jest oczywiste. Rosjan, Niemców, a Żydów, tak? Tak, Żydów. Myślę, że to trzecia nacja powinna być zawsze dodawana, gdy się mówi o mordowaniu Polaków. I bardzo chciałbym, żebyście Państwo, z których większość, jestem przekonana, nie ma tych moich problemów, czyli gdzieś tam się urodziła Gdzieś, nie? Wszystko jedno. W Rawie Mazowieckiej, teraz mieszka w Warszawie, albo pod Poznaniem, a mieszka w Poznaniu, albo cały czas mieszka w Toruniu, mieszkała albo w Częstochowie. Wszystko jedno, obojętne. Jesteście z tego terenu i nie macie ze swojego terenu. No. Nie macie tych problemów, które ja mam. Z jednej strony problemów emocjonalnych oczywiście, a z drugiej strony nie macie zrozumienia, co najważniejsze. Zrozumienia, kochani. Nie macie szansy na zrozumienie, a właśnie takich jak ja, takich staruszków jak ja, którzy no właśnie, mają w sobie i Lwów, i wieś Tarnowską, Podtarnowską i Śląsk w dużej ilości, no i jeszcze niestety jestem warszawiakiem. 40 lat pozostawiło we mnie, niestety, powtarzam jeszcze raz, wolając kolejny, niestety ślad nie do wygumkowania. I dlatego, jeśli pozwalam sobie na mówienie Państwu o tych problemach, które są na wschodzie, na zachodzie Chin, a nie tylko na zachodzie, ale głównie na zachodzie Chin, to ja wiem, o czym ja mówię. Jeśli ja pozwalam sobie na mówienie o Rosjanach, rosyjskim stosunku do Polaków, polskim stosunku do Rosjan, jeśli ja pozwalam sobie na mówienie o relacjach polsko, czy białoruskich, czy polsko-litewskich, bardzo rzadko zresztą, polsko-ukraińskich, to ja cholera wiem, o czym ja mówię. To we mnie jest. Oczywiście już moje dzieci kompletnie tego nie rozumieją. I chyba nigdy nie zrozumieją, ponieważ no tak się nieszczęśliwie składa, że z nimi praktycznie od 20 lat nie mam kontaktu. Przynajmniej od 15. No właśnie od 20. Więc wracam do tego samego. Spróbujcie uszanować mój sposób widzenia tych problemów wschodu. Dlatego, że i we mnie tkwi ten wschodni pierwiastek. Ogromnie we mnie tkwi. On we mnie siedzi jak z jednej strony cierń, a z drugiej strony piękne, krwawiące serce. Moich dziadków, moich pradziadków, którzy zostali na cmentarzu na Łyczakowie. Bardzo chciałbym, abyście Państwo zrozumieli, że ja czuję, że jestem jednym z ostatnich, którzy mają prawo, ostatnich Polaków, którzy mają prawo, czasami w bardzo dosadnych słowach, wypowiadać się w kwestiach tych wielokulturowości, kwestiach problemów narodowościowych, problemów kulturowych, bo to również ma miejsce, różnych nacji w różnych miejscach, nie tylko w Polsce, ale również w Chinach. Byłoby mi miło, gdybyście Państwo zrozumieli to, o czym ja teraz mu powiedziałem. Czy zrozumieli, może nie tyle zrozumieli, ile poczuli sobie to, o czym ja mówiłem. Dziękuję, kłaniam się do uszu.